Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zapraszam, Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, serdecznie witam słuchaczy naszej audycji. Moim i Państwa gościem jest dziś Radosław Domke, doktor habilitowany, historyk wizualny, pracownik Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Słyszymy się świetnie. Pogodę mamy też dobrą i chyba dobre nastroje w związku z tym. Ale wracamy do meritum. Na dniach ukaże się książka pod tytułem Dolny Śląsk i Ziemia Lubuska w filmach polskich po 1945 roku, której jesteś współautorem wraz z doktorem Jackiem Szymalą. Serdecznie dziękuję, że udostępniłeś mi tekst tej książki, dzięki czemu możemy odbyć naszą rozmowę tuż przed jej wydaniem w najbliższy wtorek. Będziemy zaczynać w takim razie. W jakich okolicznościach i kiedy pojawił się pomysł na napisanie tej książki?
Pomysł na napisanie tej książki mniej więcej pojawił się około 2 lat temu, kiedy podczas dyskusji konferencyjnych stwierdziliśmy między innymi z doktorem Szymalą, ale również w szerszym gronie, że brakuje książek, które zajmują się właśnie opisem kinematografii poświęconej ziemiom zachodnim i północnym. Jest bardzo mało przyczynków, bardzo mało artykułów, które traktują o filmach zarówno fabularnych, jak i dokumentalnych dotyczących tego obszaru. I stwierdziliśmy, że możemy stworzyć coś na wzór takiego przewodnika po krajobrazie filmowym, po turystyce, żeby nie była to książka stricte historyczna, ale swego rodzaju przewodnik, który pozwoli na bycie takiej pięknej podróży śladami ziemi lubuskiej i Dolnego Śląska na taśmie filmowej. Także od słowa do słowa stwierdziliśmy z panem doktorem, że skoro on specjalizuje się bardziej w badaniach nad Dolnym Śląskiem, moja skromna osoba zajmuje się od lat ziemią lubuską, to czemu nie połączyć sił i nie stworzyć takiego skromnego przyczynku, bo ciężko to nazwać jakimś wielkim studium, aż wymagałoby to wielu, wielu lat badań, które będzie poświęcone właśnie tym regionom, które paradoksalnie są bliższe sobie niż pozornie by się to wydawało. Mianowicie Dolny Śląsk i Ziemia Lubuska w ujęciu historycznym są terytoriami bardzo tożsamymi sobie, zarówno w kontekście krajobrazu kulturowego, jak i pewnego rodzaju kodów kulturowych. Także stwierdziliśmy, że stworzymy właśnie takie małe dzieło. No oczywiście odnosząc to do szerszej historii związanej z kinematografią ziem zachodnich i północnych Polski. Mhm.
I w tym momencie chciałbym zapytać, jaka praca analityczna została wykonana przez autorów?
Podzieliliśmy się tutaj na 2 takie właśnie jednoosobowe zespoły. Jacek zajął się kinematografią dokumentalną, przeanalizował kilkaset filmów. Głównie były to filmy krótkometrażowe, chociaż nie tylko, w których głównym motywem były właśnie ziemie zachodnie z naciskiem na Dolny Śląsk i ziemię lubuską. Ja zaś zająłem się filmem fabularnym poświęconym ziemiom odzyskanym, ale również doszukując się głównie takich tropów lubuskich, dolnośląskich, ponieważ jak doskonale się orientujesz, wszyscy żyjemy w takim przeświadczeniu, że ziemie odzyskane w filmie fabularnym w zasadzie są ukazane przez pryzmat takich filmów jak Sami Swoi, jak Prawo i Pięść. Mm-hmm, natomiast tak. Jakby tak głębiej pogrzebać, to naprawdę tych wątków lubuskich i dolnośląskich jest znacznie więcej. Także udało mi się dotrzeć do ponad 100 filmów fabularnych, w których ten wątek gdzieś się pojawiał. Poddałem je analizie i dokonałem swego rodzaju komparatystyki. Porównałem po prostu te filmy między sobą, odniosłem je do innych filmów, które dotyczą właśnie ziem zachodnich i północnych, do filmów mówiących też o innych obszarach, właśnie o Gdańsku, o Olsztynie, aby spróbować wyciągnąć jakieś wnioski, zastanowić się, czy możemy mówić o pewnej specyfice krajobrazu lubuskiego, krajobrazu dolnośląskiego, na tle właśnie szerszych opracowań, na tle szerszego kontekstu kulturowego.
Mhm. Traktujecie z Jackiem Szymalą, ale nie tylko wy, tak? W ogóle historycy wizualni traktujecie filmy jako źródła historyczne, bo między innymi na tym polega historia wizualna. Są one materiałem poznawczym. Co mówią o konkretnej czasoprzestrzeni?
Przede wszystkim chciałbym się tutaj odnieść do doskonałej pracy habilitacyjnej profesora Witka z Lublina, który poświęcił swoje badania filmom Andrzeja Wajdy i ukazał Andrzeja Wajdę, uwaga, jako historyka. On porównał twórców filmowych z twórcami książek, pisarzami, tak? I w tym momencie okazuje się, że reżyser filmu, scenarzysta, w ogóle twórca filmu wcale nie odbiega tak bardzo od historyka, ponieważ też ma pewną koncepcję, też porusza się w danej przestrzeni, w danym czasie i obraz, który kreuje w tej przeszłości, którą przedstawia, jest też oczywiście wybiórczy, jest specyficzny, ale jest czymś w rodzaju źródła historycznego, które nam mówi o tej epoce, tak, jak ludzie żyli, w jaki sposób się porozumiewali. To po prostu oddaje, krótko mówiąc, klimat epoki. Natomiast jest tutaj ogromna przewaga w porównaniu do prac historycznych. Mianowicie badając film, możemy od razu badać krajobraz kulturowy. Ponieważ żadna książka historyczna nie pokaże nam tych wszystkich obiektów, tak? Nie będzie w stanie skupić się na pewnych obszarach, ponieważ dyskurs narracyjny w książce no jest oczywiście ograniczony. Tam ikonografia pojawia się, jak doskonale wiesz, w sposób taki bardzo skromny. Natomiast analizując film jako źródło historyczne, możemy dokładnie obejrzeć dane przestrzenie, tak? Jak one wyglądały, w jaki sposób są przedstawiane. W tym momencie krajobraz do nas mówi, sam krajobraz nas uczy.
Mhm. Omówione przez was filmy mają związek z Dolnym Śląskiem i tak zwaną Ziemią Lubuską. To już jest zawarte w samym tytule. Jaki konkretnie cel postawiliście sobie, cel badawczy jako autorzy?
Chcieliśmy przede wszystkim pokazać, w jaki sposób Ziemia Lubuska i Dolny Śląsk zostały ukazane na taśmie filmowej, zarówno fabularnej, jak i dokumentalnej. To możemy to mówić o pewnym paradygmacie badawczym. To możemy uchwycić ducha tego obszaru pokazanego nam w filmach.
Mm-hmm. To ciekawe. I o tym będziemy dalej rozmawiać. Ja jeszcze dopytam, dla kogo jest ta książka? Ty ten wątek zacząłeś już trochę poruszać. Prosiłbym o rozwinięcie, czy to jest książka dla grona historyków, filmoznawców, czy można powiedzieć, że również dla dużo szerszego grona fanów polskiej kinematografii?
Jak najbardziej do szerokiego grona odbiorców, ponieważ tak jak wspomniałem, jest to swego rodzaju przewodnik po ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Także praca ta plasuje się na pograniczu turystyki, historii, kulturoznawstwa. Także przeciętna osoba, która zamieszkuje w Gorzowie, w Międzyrzeczu, w Łagowie, w Zielonej Górze, będzie w stanie spokojnie się poruszać po tym materiale. Natomiast jak najbardziej staraliśmy się zachować wszelkiego rodzaju aparat naukowy, odnieść się do literatury przedmiotu, aby również historycy wizualni byli w stanie wpisać nasze badania w swój ogólny kontekst. Tak? Także w tym momencie wydaje mi się, może inaczej pokładam nadzieję w tym, że cel tam nam udało się zrealizować i faktycznie zarówno historyk akademicki, jak i tak zwany przeciętny zjadacz chleba będzie w stanie coś w tej naszej książce odnaleźć dla siebie, że ona go zaciekawi, że ona go zainspiruje. Także cel badawczy był z jednej strony naukowy, a z drugiej strony bardzo szeroki, popularyzatorski. Tak, nie chcemy właśnie, żeby ta historia była taka nudna, odnosząc się już do naszej rozmowy właśnie w Radio Zachód przed kilku miesięcy. No, chodzi o to, żeby pisać takie książki dla szerokiego grona odbiorców, a nie tylko takie, które zamykają się w jakimś dyskursie, są nudne, nie są w stanie zainteresować przeciętnego człowieka. Wydaje mi się, że żyjąc w dobie kultury wizualnej, filmu, już teraz coraz bardziej internetu, w zasadzie badanie obrazu, który pokazuje nam pewien wycinek rzeczywistości, jest kluczem do trafienia w zainteresowania również młodego człowieka, ponieważ cały czas opieramy się na swego rodzaju klisze filmowym, na różnych skojarzeniach. Bardzo wiele osób kojarzy nawet miejsca poszczególne miasta właśnie z filmem, tak? A niekoniecznie tak. Nawet muszą być na tych obszarach. Przecież nie chcę tutaj mnożyć przykładów, ale doskonale zdajemy sobie sprawę, że wiele chociażby miast na świecie, takich jak dajmy na to San Francisco czy Paryż, to kojarzymy przez pryzmat historii wizualnej, ponieważ reżyserowie nas prowadzą po tych miejscach, po tej kulturze materialnej, jakbyśmy to już tak bardziej fachowo powiedzieli. I w ten sposób, prowadząc czytelnika drogą jego wyobraźni, jego wspomnień, wydaje nam się, że to jest odpowiedni kierunek, żeby coś pokazać, żeby uchwycić tą specyfikę miejsca i w ten sposób zainteresować tą osobę jeszcze bardziej tym obszarem, na którym żyje. Bo tutaj nie ukrywam, że mieszkańcy Gorzowa, Zielonej Góry, Łagowa, Lubniewic będą tą książkę z pewnością czytali z większym zainteresowaniem niż osoby spoza naszego regionu. Ponieważ mogą się poruszać w tym momencie w labiryncie swoich wspomnień, skojarzeń. Tak? Będą mieli też odniesienie sentymentalne do tych obszarów.
No to rzeczywiście jest pięknie połączone i jako czytelnik książki jeszcze w wersji powiedziałbym internetowej mogłem docenić kilka rzeczy, bo zwracacie uwagę moim zdaniem w bardzo interesujący sposób na rolę krajobrazu w kinematografii światowej. I może za chwilę przejdziemy do krajobrazu Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej, ale najpierw spróbujmy opowiedzieć o tym, to znaczy ty proszę, żebyś opowiedział, jaką rolę pełni krajobraz w sztuce filmowej w ogóle.
I to jest w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie, które poruszyłeś, ponieważ w badaniach naukowych krajobraz, w ogóle kultura materialna, przestrzeń staje się coraz bardziej modny. Coraz bardziej badacze dochodzą do wniosku, że w zasadzie historię można opowiadać przez pryzmat miejsca, które posiada swego rodzaju genius loci, tak? Które mówi do nas samym swoim obszarem, że narracja zawarta w danym miejscu jest jak gdyby tylko rozwinięciem jego, że sam obszar, sama przestrzeń jest w tym momencie bohaterem. Żeby nie wychodzić od człowieka, tylko żeby wychodzić od miejsca, ponieważ zawsze wydarzenia dzieją się przecież w jakimś miejscu. Także ten kierunek badawczy staje się coraz bardziej popularny, nie tylko dla historyka. I w ten sposób niejako wpisaliśmy się w tą, no przepraszam za wyrażenie, modę badawcą. Tak? To taki dyskurs, który no jeszcze na gruncie polskim nie jest aż tak bardzo popularny. Chociaż chciałbym tutaj wspomnieć chociażby o badaniach pani profesor Copik Gdańska, która bada właśnie kulturę materialną Trójmiasta przez pryzmat kinematografii. No tych badań jest coraz więcej, także w tym nurcie badawczym się odnaleźliśmy. No i tutaj stwarza to spore pole do popisu, ponieważ analizując kulturę materialną, samą kwestię krajobrazu, w tym momencie przestajemy być stricte historykami, ponieważ piszemy o miejscu pewnej przestrzeni kulturowej. Tak więc możemy się odnieść do wielu szerszych kontekstów, możemy w tym momencie współgrać z badaniami kulturoznawców, poniekąd też architektów, którzy podkreślają właśnie rolę przestrzeni, rolę miejsca w życiu człowieka. Miejsce, które nas warunkuje, które tworzy człowieka takim, jakim jest. Bo to miejsce nas poniekąd tworzy. To może takie dosyć odważne zdanie wypowiedziałem.
Nie, dlaczego? Natomiast dlaczego? Ono ma głęboki sens moim zdaniem.
No to się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że słuchacze poświęcą chwilę, aby porozważać nad tym elementem. No ile faktycznie miejsce, w którym żyjemy, w którym się wychowujemy, kształtuje nas jako ludzi, jako jednostki społeczne, jako twórców i odbiorców jednocześnie kultury.
Gdybyśmy jeszcze chwilę pozostali przy tej światowej sztuce filmowej, to amerykańskie kino drogi, bardzo popularny nurt kina amerykańskiego w latach 70. zachwycał się bogactwem krajobrazu. Takie filmy jak Znikający punkt pokazywały całe piękne, wielkie przestrzenie rozległe Stanów Zjednoczonych, a słynny pościg w filmie Bullitt pokazywał też urodę tych pagórków San Francisco, więc ten krajobraz, na co też zwracacie uwagę, i to jest ciekawe, to mnie zaskoczyło, mimo że przecież tyle filmów obejrzałem, to taki ładny, krótki wniosek zawarliście, że krajobraz jest bardzo często bohaterem filmowym, czy współbohaterem filmowym.
Tak, ja się jeszcze raz pod tym podpisuję, ponieważ już wcześniej powiedziałem, że w zasadzie w narracji historycznej, nie tylko historycznej, człowiek schodzi w badaniach nad krajobrazem na dalsze miejsce. Przestaje być tym najważniejszym, właśnie jak tutaj ładnie użyłeś, bohaterem. Samo miejsce z bohaterem.
To ja tylko zacytowałem was, bo to wy jesteście autorami.
Myśmy też tutaj nie wyważyli drzwi, które już było otwarte w badaniach, ponieważ oczywiście w badaniach amerykańskich, czy u Haydena White'a, czy u innych postmodernistów zostało już przedstawione to, że w zasadzie można odejść od typowo narracyjnego rozumienia dziejów, rozumienia historii, na rzecz właśnie zobrazowywania pewnych przestrzeni. Tutaj też ukłon w stronę kina dokumentalnego, ponieważ książka dzieli się właśnie na te dwa obszary i o ile ta część poświęcona kinematografii fabularnej oczywiście nie jest w stanie uciec od bohatera, tak? Od narracji, tak, od pewnego rodzaju historii, którą się opowiada, tak już film dokumentalny, który, jak wiesz, no oczywiście jest też poprzedzone jakimś komentarzem, czy ten komentarz mu cały czas towarzyszy. Jednak w zasadzie dokument odpowiednio skonstruowany jest w stanie opowiadać historię w zasadzie bez narratora.
Zwróćmy
uwagę na chociażby na filmy przyrodnicze, które pokazują różnego rodzaju wyspy, ptaki, jakiś tam krajobraz przyrodniczy, no to w tym momencie ten komentarz momentami staje się zbędny.
Tak.
Tak samo odwołam się tutaj już do konkretnego filmu popularnego, właśnie z tego, przepraszam, filmu dokumentalnego z tego obszaru, Ptasia Wyspa, właśnie z tych pierwszych lat powojennych, gdzie właśnie reżyser pokazał obszar ziemi lubuskiej i Dolnego Śląska przez pryzmat przepięknego rezerwatu przyrody. Miejsca, gdzie żyją ptaki, gdzie jest po prostu pięknie. W tym momencie człowiek w ogóle znika jako bohater tej historii. Pokazany sam krajobraz, to nie tylko właśnie kultury materialnej w rozumieniu tego, co stworzył człowiek, architektury i tak dalej, tylko tego, co reprezentuje sama natura na tym obszarze.
No to płynnie przeszliśmy do następnej kwestii, o którą chciałem zapytać. Jaką rolę pełni krajobraz Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej w polskiej kinematografii? Czy da się w ogóle odpowiedzieć na to pytanie bez napisania o tym odrębnej książki?
Od razu chcemy zaznaczyć, że nasza książka jest przyczynkiem do tych badań, ponieważ nie ukrywam, że przydałby się tutaj jakiś wielki projekt badawczy, ogromne nakłady finansowe, które pozwoliłyby nam zbadać wszystkie archiwa, gdzie znajdujemy też obrazy różnego rodzaju kinoteki. Natomiast ani czas, ani środki finansowe nam na to nie pozwoliły, także jest to właśnie przyczynek, jest to wybór, można powiedzieć, tych kwestii. Natomiast oczywiście już pewne wnioski udało nam się wyciągnąć. Primo, jeżeli chodzi o ukazanie ziem odzyskanych, właśnie na przykładzie ziemi lubuskiej i Dolnego Śląska, to wchodzimy tutaj troszeczkę w krajobraz kina noir. To jest kino bardzo mroczne. Pokazuje często opuszczone miasteczka. Dawną przestrzeń kulturową narodu niemieckiego. To jest, trzeba to jasno powiedzieć,
tak jest.
Ten dokument i fabuła się wyróżniają, ponieważ pokazują miasta i miasteczka troszeczkę obce naszej, naszej kulturze materialnej. I dlatego chociażby w takim filmie jak Prawo i Pięść można było stworzyć taki polski western, dlatego że osadzono fabułę właśnie w opuszczonym mieście po niemiecku, które na to będę grał Toruń, który
tak jest.
Jak wiemy nie jest na ziemiach odzyskanych. Natomiast sama idea pokazania opuszczonego takiego miasteczka westernowego idealnie się wpasowuje w klimat zagospodarowania ziem zachodnich i północnych po 1945 roku. Bardzo rzadko w przestrzeni kulturowej mieliśmy do czynienia z wkraczaniem ludności w taki obszar nie tylko opuszczony, no bo oczywiście do opuszczonych miast również wkraczali ludzie na ziemiach tak zwanej dawnej Rzeczpospolitej. Natomiast tutaj ludzie wkraczali w przestrzeń obcą kulturową, obcą architektonicznie. Także to nadawało nowego wymiaru i ta mroczność faktycznie jest takim determinantem, czymś charakterystycznym w kinematografii. Odwołam się tutaj też do filmu Hasa Pętla, który był kręcony na Dolnym Śląsku i ukazanie depresji głównego bohatera, właśnie jego problemu z alkoholem, wyobcowania, idealnie wpasowuje się właśnie w ten obcy krajobraz kulturowy, taki mroczny, taki smutny. Także no, może nie jest to zbyt optymistyczna konstatacja, ale faktycznie ziemie zachodnie są nam pokazane jako coś mrocznego, zwłaszcza w tych początkowych filmach, jako coś obcego, ale z drugiej strony przez to coś fascynującego.
I po ponad 20 minutach pierwszej części naszej rozmowy proponuję jedyny muzyczny akcent. Pochodzi z jednego z filmów, który został przeanalizowany w omawianej dziś książce, o którym już wspomniałeś. Za chwilę usłyszymy kompozycję Krzysztofa Komedy do słów Agnieszki Osieckiej w wykonaniu aktora Edmunda Fettinga. Jest to jeden z muzycznych motywów z filmu właśnie wspomnianego przez ciebie Prawo i Pięść z 1964 roku. Ten film pochodzi, wyreżyserowali go Jerzy Hoffman i Edward Skurzewski. Posłuchajmy.
Niedziela z kulturą.
W roli samotnego szeryfa Andrzeja Koeniga, broniącego prawa, wystąpił Gustaw Holoubek, a film powstał w zespole filmowym Kamera. Przechodzimy do drugiej części naszej rozmowy, a tym słuchaczom, którzy w tej chwili włączyli radioodbiorniki, przypominam, że moim gościem jest Radosław Domke, doktor habilitowany, historyk wizualny, współautor wraz z Jackiem Szymalą książki zatytułowanej Dolny Śląsk i Ziemia Lubuska w filmach polskich po 1945 roku. No właśnie, kiedy powstają pierwsze filmy dokumentalne o Ziemi Lubuskiej i jaki jest ich przekaz?
Pierwsze filmy dokumentalne powstają już bardzo szybko, ponieważ zanim II wojna światowa dobiegła końca, to wytwórnia filmów fabularnych i dokumentalnych już zajęła się obrazami pokazującymi ziemię, które Polska miała przejąć po II wojnie światowej. Tutaj chciałem zwrócić uwagę na 10-minutowy fragment poświęcony właśnie temu obszarowi pod tytułem Na ziemiach zachodnich. No i to oczywiście był przepiękny element propagandy państwowej, która mogła nam powiedzieć, że nie tylko są to wspaniałe obszary, bogate, ale również wpisane w nasz historyczny kontekst kulturowy. Są to dawne ziemie piastowskie, które odebrał nam właśnie germański najeźdźca, nasz największy historyczny wróg. Także ten dyskurs historyczny zawsze towarzyszył promowaniu tego obszaru, nie tylko właśnie przez pryzmat jego przepięknej przyrody, ale tych burzliwych losów i właśnie odwoływania się do motywu tego piastowskiego gniazda, tak, że właśnie wracamy, a nie zasiedlamy. Tych filmów było już coraz więcej. No to oczywiście pierwszy to tylko sygnalizował. No dla naszych słuchaczy chyba najbardziej interesujący będzie film Natalii Brzozowskiej pod tytułem Ziemia Lubuska. 1947 roku, który właśnie pokazał ten taki obszar, no tak troszeczkę wtedy już obcy kulturowo dla wielu Polaków, którym Polska kojarzyła się oczywiście z Małopolską, Wielkopolską i podstawowymi takimi historycznymi obszarami, a tutaj nagle wyłania nam się jakaś ziemia lubuska odzyskana, nie za bardzo wiadomo gdzie to jest, prawda, z czym to się je, gdzie myśmy tam mieszkali, kiedy myśmy tam byli. Także ten film pani Brzozowskiej ukazał nam ten nowy obszar, właśnie wpisując go w kontekst i historyczny, i związany z przyrodą, właśnie z pięknem tego obszaru.
No mamy też motyw rzeki, rzeki Odry, bardzo taki, powiedziałbym, i przyrodniczy, i polityczny zarazem.
Oczywiście, i tutaj mamy też takie filmy jak Osada nad Nysą, nad Odrą i Bałtykiem, filmy poświęcone właśnie Dolnemu Śląskowi, też ziemi kłodzkiej. Kłodzko było w ogóle tak bardzo zareklamowane, ponieważ był to obszar w ogóle obcy kulturowo. Niewiele osób dzisiaj sobie zdaje sprawę, że tylko w zasadzie przez obszar czasowy obejmujący jedno pokolenie historyczne, to terytorium znajdowało się w granicach państwa polskiego. No tak zawsze było albo czeskie, albo niemieckie.
No właśnie, tam sobie Czesi ostrzyli zęby i trzeba było na to jakoś odpowiedzieć.
Tak, i trzeba było właśnie pokazać, że to Kłodzko, chociaż to jest ciekawe, w tych pierwszych filmach dokumentalnych pojawia się termin Kłodzko, tak od niemieckiego Glatz, dopiero później Kłodzko. I tutaj wiele oczywiście miast, na których teraz sobie zamieszkujemy, nosiło wtedy inną nazwę, no chociażby Gorzów Wielkopolski, to przecież na pierwszych mapach była Kobyla Góra.
Tak? No tak, tak.
Wiele osób już nie pamięta, tak samo rzeka Nysa, to była Nista, Legnica, to była Lignica,
to są
niemieckiego
tak,
Lignica.
Germanizmy.
Tak, także to w tych pierwszych filmach dokumentalnych jeszcze te archaiczne już dla nas nazwy się pojawiały, więc to też jest taki koloryt, taki troszeczkę smaczek właśnie dla historyków języka, jak te nazwy, którymi dzisiaj jesteśmy oswojeni, brzmiały jeszcze inaczej zupełnie, chociaż były już to przecież obszary przyłączone do państwa polskiego. Jeżeli chodzi o dalszych reżyserów, no to chociażby można wspomnieć Puchalskiego, tak, takiego reżysera właśnie, który też poświęcał sporo przyrodzie, nie tylko właśnie kulturze materialnej, ale kulturze przyrodniczej. No tych reżyserów oczywiście można mnożyć, tutaj nie czas i miejsce, żeby wymieniać wszystkie tytuły,
jasne,
wszystkich twórców. Natomiast chciałbym podkreślić, to jest taki podstawowy wniosek, że kino dokumentalne wcześniej zajęło się analizą tego obszaru niż kino fabularne. Kino fabularne rusza nam poważnym opóźnieniem. W zasadzie filmy z 58, z 64 to są takie pierwsze filmy, które pokazują nam ziemię lubuską i Dolny Śląsk. Czyli mamy tutaj opóźnienie, no nawet
Wspomnimy jeszcze o nich dzisiaj. A ja chciałbym jeszcze zapytać, czy socrealizm w filmie mocno zmienił przekaz filmów? Oczywiście tutaj mam na myśli lata po 48, po 49 roku w odniesieniu do ziem zachodnich, w tym ziemi lubuskiej. Czy pojawiają się jakieś nowe wątki?
Znaczy, z moich obserwacji nie tyle nowe, to są bardziej wyeksponowane. Czyli jeżeli chodziło o faktycznie ukazanie roli przemysłu, wpisanie go w ten plan 3-letni, 6-letni, także faktycznie ziemia lubuska i Dolny Śląsk to są przecież ogromne zakłady, tak jak słynny wrocławski Pafawag, któremu też poświęcono sporo kronik. Także ten element przemysłowy, zakładowy staje się w socrealizmie bardziej wyeksponowany, czyli chodzi o ziemię zachodnie. Natomiast te wątki już się w zasadzie pojawiały wcześniej. Już w drugiej połowie lat 40. mieliśmy ukazanie Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej nie tylko przez pryzmat historii, krajobrazu, ale również wspaniałego przemysłu, który buduje nam tą socjalistyczną Polskę. Także raczej skłaniałbym się do odpowiedzi, że te akcenty są inaczej położone w kinie socjalistycznym dotyczącym ziem odzyskanych.
Ciekawym zjawiskiem, również opisywanym przez was, jest festiwal filmowy w Łagowie. On był swego czasu niezwykle popularny wśród polskich reżyserów i aktorów. No, ale jakoś nie udało się poza czterema filmowymi wyjątkami wylansować Ziemi Lubuskiej jako atrakcyjnego pleneru krajobrazowego choćby. Czy wiesz dlaczego?
Powiem szczerze, że takiej jednoznacznej odpowiedzi nie jestem w stanie udzielić. No mogę tutaj snuć troszeczkę hipotez.
To poproszę.
Jeżeli chodzi o przemysł filmowy, to on przeważnie koncentruje się na obszarach, gdzie sam jest skoncentrowany. Czyli jeżeli we Wrocławiu mieliśmy ogromną wytwórnię filmów, to wiadomo, że ta wytwórnia będzie się bardziej koncentrowała na obszarach samego Wrocławia, okolic, no terytoriów związanych właśnie z Dolnym Śląskiem, czyli słynnych uzdrowisk, jak Duszniki, Zdrój, innych właśnie kłodzkich obszarów. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, aż do dzisiaj na terenie Ziemi Lubuskiej, czy w Gorzowie, czy w Zielonej, no nie mamy przemysłu filmowego, także sami twórcy w zasadzie nie mają tego zaplecza, muszą zawsze gdzieś się odnieść, tak, do obszarów, gdzie ta kinematografia już jest rozwinięta. Znaczy, gdzie w dobie kręcenia filmów niskimi nakładami, tak, w dobie internetu, innego rodzaju techniki, być może się to zmieni, ponieważ takie potężne studia filmowe nie będą już koniecznością, jeżeli chodzi o twórczość filmową. Dlatego ten Łagów cały czas był na uboczu. Tak samo jak te inne przepiękne miejscowości Ziemi Lubuskiej, takie jak chociażby Jezioro Głębokie, czy malownicza miejscowość Lubniewice. One się pojawiają oczywiście w kinematografii. Natomiast brakowało chyba faktycznie twórców, którzy byliby związani z tym obszarem i mieli jednocześnie to zaplecze przemysłowe związane z kinematografią. Także szedłbym raczej tym tropem, dlaczego te miejscowości się nie wybiły. A jeszcze odnosząc się do Łagowa, no tutaj troszeczkę nam zaszkodziło, proszę wybaczyć, takie stwierdzenie, że bardzo szybko po tym, jak Łagów stał się pierwszym w zasadzie festiwalem filmowym w Polsce, bardzo szybciutko Trójmiasto przejęło jego rolę.
No
i Gdańsk,
tak.
I Gdynia, i faktycznie ten festiwal filmowy w Gdyni, no dzisiaj jest tym bardziej sztandarowym. Samo te wrocławskie horyzonty. Natomiast ten Łagów gdzieś tam już pozostał w tyle, no został wyprzedzony. Można powiedzieć, że w jakimś sensie jako region straciliśmy tą szansę na wypromowanie tego regionu. Inne miasta to wskoczyły. W tym momencie ten Łagów gdzieś tam odszedł na dalszy plan. Bo chciałbym tutaj zaryzykować stwierdzenie, że jeżeli Łagów byłby tym jedynym festiwalem filmowym w Polsce, to z pewnością kinematografia szerzej by się koncentrowała na tym obszarze. A skoro stracił prymat, no to w tym momencie no, został prześcignięty przez te inne przepiękne miejscowości, miasta, które były w stanie lepiej się promować i promują się lepiej do dziś.
Łagów zagrał zaledwie w dwóch filmach, o ile pamiętam. To były Godziny Nadziei, taki film zrobiony w konwencji włoskiego neorealizmu, na co zwracacie również uwagę. I w drugim filmie Nie będę cię kochać. Też z waszej książki wiem, że w jednym z dokumentów Łagów, z filmów dokumentalnych Łagów, co mnie bardzo zaskoczyło, został nazwany stolicą polskiej wiolinisty i ze względu na przesłuchania wiolinistów do konkursu chyba imienia Henryka Wieniawskiego. Ale Łagów nie przebił się też choćby jak Lubomierz, bo oczywiście porównywać Łagów z Gdańskiem, tak, czy Wrocławiem, to oczywiście karkołomne zadanie. A ten Lubomierz znany z sagi o Kargulach i Pawlakach, może również dlatego, że te dwa filmy nie były tak nośne jak ta saga.
Zdecydowanie, ponieważ gdyby udało nam się stworzyć taką, ja to mówię, trylogię Chęcińskiego na tego trzy filmy właśnie w okolicach Łagowa, jestem wręcz przekonany, że twórcy by się zainteresowali i ta tradycja tych plenerów byłaby kontynuowana. Natomiast tak jak upatrzono właśnie sobie ten dolnośląski Lubomierz, no to głównie właśnie na fali popularności samych swoich i ich kontynuacji. Także tutaj faktycznie dobra fabuła, dobry reżyser, no, czynili cuda. Aż do dzisiaj ten Lubomierz jest wyeksponowany, jest to muzeum Kargula i Pawlaka, można to odwiedzać. Natomiast no, Łagów nie ma swojego muzeum filmowego, bo tak jak słusznie wspomniałeś, było to tylko kilka produkcji. Jeżeli chodzi o produkcje fabularne, no to tylko te dwie, tak? Godziny nadziei i Nie będę cię kochać. Na Swetera, które notabene też mogłyby być kręcone w innych plenerach. Mm-hmm. Natomiast analizując te filmy, zwróciłem uwagę, że tam ciężko uchwycić jakąś specyfikę właśnie ziem zachodnich, czy w ogóle ziemi lubuskich. Równie dobrze one mogły być kręcone gdzieś tam nad jeziorami mazurskimi i tak samo by oddały ten klimat, który chcieli stworzyć twórcy tych filmów.
Ale tak trochę przekornie powiem, że wolę jednak Łagów niż Lubomierz ze względu na krajobraz właśnie, czyli Łagów krajobrazowo się broni codziennie poza filmem. To może jest jakiś pewien jeden z paradoksów, który wychodzi w naszej rozmowie. A Ziemia Lubuska zagrała jeszcze w filmach Juma i Sztuka Kochania. To są mocno różniące się od siebie filmy, gdybyś zechciał jeszcze na temat tych filmów
oczywiście
powiedzieć.
Jeżeli chodzi o film Juma, to w zasadzie jest to jedyny film fabularny, nakręcony po 1989 roku, który podejmuje tą problematykę takiego pogranicza związanego z przestępczością. No to oczywiście lata 90. królowały, jeżeli chodzi o tą kradzież, której dokonywała ludność pogranicza. Także idealnie faktycznie krajobraz ziemi lubuskiej się w to wpisał. Zdjęcia były głównie kręcone w Krośnie Odrzańskim, które świetnie oddawało właśnie taką zapuszczoną prowincję tych biednych, młodych ludzi, którzy chcieli się otworzyć już na ten zachód. Także tutaj idealnie ziemia lubuska się wpisywała już nie może jako obszar poniemiecki, taki zapomniany, tylko jako obszar przygraniczny, przygranicznej biedy, która chce zostać zrzucona, tak? Ci ludzie właśnie chcą dołączyć do tego kręgu kulturowego bogatej Europy. A jeżeli chodzi o film Sztuka Kochania, tutaj też pamiętajmy o podtytule Historia Michaliny Wisłockiej, ponieważ film fabularny pod tytułem Sztuka Kochania to jest oczywiście film Bromskiego z 1989 roku, zupełnie innej treści, w innych plenerach. No, mówimy o tym filmie sprzed kilku lat. No i tutaj udało się nawiązać do elementu biografii samej pisarki, która właśnie miała płomienny romans w Lubniewicach, jak tam jeździła wypoczywać. I tu mamy świetny przykład, jak to film może pomóc i wypromować turystykę. Aż dzisiejsze Lubniewice zaczęły się odwoływać do tego filmu, do tych motywów. Mamy taki park miłości, mamy to drzewo właśnie, gdzie odbywały się spotkania Michaliny z jej kochankiem. I Lubniewice w tym momencie promują się poprzez właśnie ten film fabularny. To jest bardzo ciekawe, w jaki sposób obserwujemy takie sprzężenie zwrotne w kulturze.
Mhm. To rzeczywiście jest bardzo, bardzo interesujące. I jak fabułą można wiele dopowiedzieć. Z jednej strony takie zapuszczone Krosno, tak? Bo co wynika z narracji filmowej i świetnie pokazane Lubniewice, co też wynika z narracji filmowej. Zostały nam mniej więcej 2 minuty i ja chyba zdążę jeszcze zadać jedno pytanie. Stwierdziłeś, że o wiele łaskawiej jest potraktowana ziemia lubuska przez twórców filmów dokumentalnych niż przez twórców filmów fabularnych. Wróćmy zatem do dokumentu. Co dokumentalistów przede wszystkim interesowało na ziemi lubuskiej, gdybyśmy to tak mogli podsumować?
Moim zdaniem przede wszystkim właśnie ta przyroda taka nietypowa, nie? Czyli te bociany, to ptactwo, te różnego rodzaju właśnie gatunki zwierząt, to było wszystko też takie zasługujące na podkreślenie. No i oczywiście coś, co wcześniej powiedziałem, ten obcy element krajobrazu. No w tym momencie właśnie rozmawiam z Państwem z pięknego Parku Wiosny Ludów w Gorzowie Wielkopolskim, który też jest właśnie taką reminiscencją tego pruskiego krajobrazu kulturowego. Także dokumentaliści zobaczyli, że mają pewną przestrzeń, która jest oryginalna, którą są w stanie pokazać ludziom i nie będzie się ona już kojarzyć z Pałacem Wilanowie, z Wawelem, tylko będzie czymś innym, tak? Czymś oryginalnym, czymś egzotycznym, można by nawet powiedzieć. Także tak w skrócie odpowiadając, w tych dwóch aspektach bym się zatrzymał.
No to tak jeszcze tutaj zerkam na zegar. No powoli czas naszej audycji w tej części przeznaczonej na rozmowę dobiegł końca. Chciałbym jeszcze powiedzieć coś o książce. Ona jest wielowątkowa niezwykle. My tutaj zaledwie zwróciliśmy uwagę na niektóre z tych wątków, bo nie sposób w 40-minutowej rozmowie opowiedzieć o całej złożoności tej unikatowej książki. Z chęcią porozmawiałbym z tobą o polskiej kinematografii szerzej, właśnie z perspektywy historii wizualnej. Być może uda nam się to wkrótce zrobić. Mam taką nadzieję.
Ja również.
Tymczasem serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję. Chciałbym jeszcze tylko króciutko podziękować Instytutowi Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Ośrodkowi Pamięć i Przyszłość Wrocławia za środki materialne, które umożliwiły ukazanie się tej monografii, o której sobie dzisiaj dyskutujemy.
No tak,
bardzo dziękuję.
Bez pieniędzy ani róż, wiemy to wszyscy. Moim i Państwa gościem był Radosław Domke, doktor habilitowany, historyk wizualny, wykładowca Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję.
Do usłyszenia, Radku. A już za chwilę usłyszymy Andrzeja Pierzchałę i Grzegorza Bugaja w swoich stałych cyklach, a ja z Państwem ponownie spotkam się po godzinie 13 w drugiej godzinie w muzycznej części naszej audycji.
Niedziela z kulturą.
Alfabet kultury Andrzeja Pierzchały.
P jak paradyż, czyli muzyka w raju tym razem. Muzyka w raju, festiwal muzyki dawnej organizowany corocznie w drugiej połowie sierpnia w zespole poklasztornym i dawnym kościele cysterskim.
W dawnej siedzibie diecezjalnego wyższego seminarium duchownego.
Powszechnie znanej pod nazwą paradyż w Gościkowie w powiecie świebodzińskim.
W tym roku, wyjątkowo ze względów pandemicznych oczywiście, organizowany online.
Na festiwalu, którego pierwsza edycja odbyła się w 2003 roku, jest prezentowana świecka i sakralna muzyka średniowieczna, renesansowa i barokowa. Od 2011 roku również klasyczna i romantyczna. Głównym organizatorem festiwalu jest Fundacja Muzyki Dawnej Canor, a dyrektorem festiwalu prezes Fundacji Cezary Zych. Sceną festiwalu od początku jego istnienia jest kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i Świętego Marcina, należący do dawnego zespołu klasztornego w Gościkowie. Nazwa festiwalu Muzyka w Raju pochodzi od historycznej i również obecnie powszechnie używanej nazwy zespołu klasztoru i kościoła – paradyż. Cystersi bowiem, po osiedleniu się w Gościchowie, zgodnie ze swoim zwyczajem, zmienili nazwę miejscowości na łacińską – Paradisus Sancte Marie – Raj Matki Bożej. Nazwy paradyż lub paradis były oficjalnymi nazwami klasztoru i miejscowości zarówno w okresie I Rzeczpospolitej, do drugiego rozbioru Polski paradyż leżał na terenie państwa polskiego, tuż przy granicy z Brandenburgią, a później Prusami, jak i w okresie przynależności miejscowości do Prus, a potem do Niemiec. W 1945 roku, po ponownym przyłączeniu tych terenów do Polski, przywrócono w nieznacznie zmodyfikowanej formie wczesnośredniowieczną nazwę sprzed fundacji klasztoru Gościkowo. Dawna nazwa Paradyż zachowała się jednak w świadomości mieszkańców i odwiedzających przynajmniej na określenie kompleksu poklasztornego. Inicjatorem zorganizowania Festiwalu Muzyki Dawnej w Paradyżu, obok Cezarego Zycha, był wykładowca i ówczesny rektor seminarium, ksiądz dr Ryszard Tomczak. Jego ideą wykorzystania zabytkowych pomieszczeń barokowego kościoła i zespołu do celów festiwalu zainteresowała się Fundacja Muzyki Dawnej Canor, która już wcześniej zaczęła organizować odbywający się do dzisiaj festiwal o podobnym profilu pod nazwą Muzyka Dawna Persona Grata. Pierwsza edycja festiwalu Muzyka w Raju miała miejsce w 2003 roku. Od tego czasu koncerty festiwalu festiwale odbywają się w Paradyżu co roku w drugiej połowie sierpnia. Trzecim, oprócz Fundacji Kanor i Seminarium, współorganizatorem festiwalu jest Fundacja Paradyż. Festiwal Muzyka w Raju od pierwszej edycji jest festiwalem kameralnej muzyki dawnej, rozumianej jako muzyka średniowieczna, renesansowa i barokowa. W 2011 roku rozszerzono tę formułę o utwory klasyczne, np. Mozart czy Haydn, i romantyczny, na przykład Schubert. Chociaż koncerty odbywają się w pomieszczeniach paradyskiego kościoła, program nie ogranicza się do muzyki sakralnej. Często prezentowane są tu utwory świeckie, a nawet przetworzona artystycznie muzyka ludowa z różnych krajów Europy. Od pierwszej edycji festiwalu w 2003 roku do 2009 głównym wykonawcą był pochodzący z Poznania zespół muzyki dawnej Arte dei Suonatori. Spowodowało to, że w powszechnym odczuciu zespół ten był nawet traktowany błędnie jako organizator i gospodarz festiwalu. W 2010 roku zespół po raz pierwszy nie pojawił się na festiwalu, a w jego miejsce wystąpił zespół Le Parlement de Musique. W 2011 roku miejsce zespołu zajął na festiwalu międzynarodowy zespół Les Ambassadeurs, utworzony i kierowany przez pochodzącego z rodziny rosyjskich emigrantów flecistę Alexisa Kossenkę z Francji, który już wcześniej występował jako solista w wielu edycjach festiwalu. Chociaż zespół powstał formalnie w 2010 roku, właściwą działalność koncertową rozpoczął na festiwalu w Paradyżu właśnie. Oprócz tego na festiwalu występowały też inne zespoły i soliści, grający i śpiewający muzykę dawną. Wśród nich flecistka Bolette Rød z Danii, klawesnistka Aline Silbereich z Francji, lutnista Andreas Arendt z Niemiec, akordeonista Andreas Beauregard z Danii, klawesnista Allan Rasmussen również z Danii, czy sopranistka Maria Kene ze Szwecji. I wielu, wielu innych wybitnych instrumentalistów i śpiewaków. Warto dodać, że od kilku lat sam festiwal poprzedza propagatorski w zamyśle przedsionek kraju, czyli darmowe koncerty grane w wielu lubuskich miejscowościach.
W tym roku również oczywiście online.
Ze świata popkultury.
Już kilkukrotnie mówiłem o tym, że technika XXI wieku daje ogromne możliwości i dzięki niej możemy oglądać na scenie hologramy tak wielkich gwiazd jak Whitney Houston czy Michael Jackson. Ich trasy odbywały się po Stanach Zjednoczonych. Ta formuła dotarła do Polski, a swojego hologramu doczekała się Kora, która zmarła 2 lata temu.
Może jest jakiś przepis na szczęście, może to się mierzy lub waży. A może to się definiuje na jakąś zgrabną, logiczną formułę.
Zaprezentowano już pierwszą wersję hologramu Kory, który bardzo możliwe za niedługo wystąpi na scenie. Do stworzenia wirtualnej Kory wykorzystano technologię deepfake, bazującą na sieciach neuronowych i sztucznej inteligencji, która potrafi uczyć się ludzkich twarzy, bazując wyłącznie na zdjęciach. Do nauczenia się twarzy Kory w algorytm wgrano kilka tysięcy jej zdjęć z lat 90. Tak przygotowany model twarzy został nałożony na twarz aktorki Aleksandry Popławskiej, która zaangażowała się w projekt, wykonując jeden z hitów Kory w bardzo ciekawym remiksie Deep Domka Po prostu bądź, czytamy w oficjalnym komunikacie. Powiedział Kamil Sipowicz, mąż Kory, możemy na nią patrzeć i ona jest w jakiś niesamowity sposób. Ona po prostu w tym jest. Jest również komunikat na stronie Budki Suflera. Przed chwilą dowiedzieliśmy się od naszego przyjaciela Felka Andrzejczaka, że jest zarażony koronawirusem i przebywa na kwarantannie. W imieniu nas wszystkich, całego zespołu i licznych wielbicieli twojego talentu pragniemy ci przesłać sygnały wsparcia, życzenia powrotu do zdrowia, wyrazy wszelkiej życzliwości oraz gotowość pomocy. Szybko do nas wracaj, stary. Po rozmowie z panem Felicjanem wiem, że trzyma się podobnie jak jego głos bardzo mocno, zwłaszcza, że w piątek premiera jego pierwszej płyty z Budką Suflera 10 lat samotności. Dużo dobrego zdrowia życzymy panie Felicjanie i odliczamy dni do premiery albumu.
Michel Foucault, Historia seksualności, tom pierwszy i drugi. Na dźwięk tego nazwiska wielu z Państwa pewnie zareaguje żywo. Podobnie zresztą jak na tytuł tej niezwykłej pozycji wydawniczej. Ta reakcja wszak jest zrozumiała, zważywszy na fakt, że Michel Foucault to bodaj jeden z najważniejszych, również modnych nad wyraz, myślicieli, filozofów, socjologów i historyków drugiej połowy XX wieku. Między innymi Collège de France i tak dalej, ale też najczęściej, uwaga, cytowany autor w pierwszych dekadach wieku XXI. I niech to wystarczy za tę swoistą rekomendację rekomendacji owej historii seksualności. Choć przecież warto dodać, że ów zmarł w 1984 roku, łączony z modnymi nurtami filozoficznymi XX wieku, takimi jak poststrukturalizm czy postmodernizm, sam kategorycznie się od nich odżegnywał, co niechybnie świadczy o jego intelektualnej osobności i niezwykłej oryginalności. Co zaś się tyczy omawianej tu pozycji wydawniczej, Historia seksualności, tom pierwszy, Wola wiedzy i tom drugi, Użytek z przyjemności, w jednym woluminie, w sumie 328 stron, a w treści testament Michaela Foucault, 5 rozdziałów w Woli wiedzy, natomiast w Użytku przyjemności również rozdziałów 5. Wprowadzenie i podsumowanie oraz liczne przypisy i indeks nazwisk. Historii seksualności Michel Foucault poświęcił ostatnie lata życia. W swych analizach skupił się na tym, w jaki sposób religia, nauka, polityka i ekonomia uczyniły z dyskursu o seksualności narzędzie kontroli społecznej. W części pierwszej pokazał, jak życie seksualne stymulowało chęć zdobycia pełnej wiedzy na temat seksu. Wiedza ta przyjęła postać nauki o seksualności, co stworzyło drogę do systemowego zarządzania społecznym życiem seksualnym. W części drugiej Foucault kontynuuje historyczne badania nad źródłami zachodniej seksualności. Koncentruje się na źródłach starożytnych, greckich, a zwłaszcza rzymskich, czyli na okresie przedchrześcijańskim, w którym zostały wprowadzone, wypracowane ramy i najważniejsze formy tej seksualności. Ponieważ nie mam wątpliwości, że taka wiedza zawarta w tym dziele, w oczekiwaniu na tom trzeci i czwarty, czyli Troskę o siebie i Wyznanie ciała, powinna być udziałem każdego kulturalnego słuchacza, polecam serdecznie. Michel Foucault, Historia seksualności, tom pierwszy i drugi, wydawnictwo Słowo, Obraz, Terytoria, Gdańsk, 2020 rok.